pogańskich, przejawiających się w inwazji satanizmu, masonerii oraz sekt i nowych ruchów religijnych. Te ostatnie w swej treści nawiązują między innymi do starożytnych wierzeń pogańskich, starożytnych i średniowiecznych herezji, a także systemów filozoficznych i religii wschodu. Nowe ruchy religijne w treści, środkach i metodach działania oraz celach są dalekie, a nawet wrogie chrześcijaństwu i ludziom. Uczestnictwo w nich prowadzi do duchowego kryzysu, dezintegracji osobowości zaangażowanych jednostek, rozbija rodziny, wypłukuje tożsamość narodową. Proszę Państwa, w latach 60. ubiegłego stulecia zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych w Stanach Zjednoczonych, nie mogąc zrazu pozyskać szerokiego poparcia społecznego dla głoszonych poglądów, stworzyli sztaby złożone z psychologów, lekarzy, prawników, polityków i dziennikarzy. Zdecydowano w nich, że najpierw zorganizuje się ogólnokrajową kampanię, której pierwszym celem będzie upowszechnienie słowa aborcja, które zastąpi zwrot zabicie nienarodzonego dziecka. Trzeba przyznać, kampania zakończyła się sukcesem. W 10 lat później gwałtownie wzrosła liczba zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci. Zaś dzisiaj słowo aborcja króluje w mentalności społecznej na całym świecie. Obecnie podobnych zabiegów dokonuje się w kampanii medialnej towarzyszącej zabijaniu ludzi starszych, uznanych za nieprzydatnych społeczeństwu. Wprowadza się kolejny eufemizm – eutanazja. Jakże to barbarzyńskie. Jakże barbarzyńsko postępują ci ludzie. Tak więc niepokojące zjawiska inwazji neopogaństwa możemy dostrzec także w naszej ojczyźnie. Ostatnie lata od 1989 roku, transformacja, która ma miejsce, te przemiany, sprzyjają ugruntowaniu i rozwojowi neopogaństwa. Na gruzach komunizmu toczy się dzisiaj walka o to, czy Polska będzie krajem katolickim, czy laickim w duchu liberalnym. Nowe ruchy religijne są skutecznym orężem w rękach ideologów liberalizmu, desantem mającym za zadanie odciągać ludzi od kościoła. Laicyzm, konsumpcjonizm i życie jakby Bóg nie istniał zdobywa rzesze zwolenników. Trzeba przyznać, że po raz kolejny jesteśmy przed murzem Europy, tym razem tym duchowym, państwem frontowym. Jednakże z drugiej strony, aby obiektywnie patrzeć, to właśnie w Polsce katolicyzm zapuścił poprzez wieki głęboko korzenie. Stanowi fundament naszej tożsamości narodowej. Jego nakazy przenikają głęboko do sposobu myślenia, wartościowania i obyczajów życia Polaków. Optymizmem napawa to, że w naszym kraju jeszcze bardzo wielu ludzi żyje po katolicku. Polski Kościół może więc być zaczynem na drodze do reewangelizacji narodów Europy. Może, ale nie musi. I trzeba pamiętać, że los polskiego katolicyzmu spoczywa w rękach Bożej opatrzności, z którą my, ludzie wierzący, winniśmy współpracować. I jeszcze słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan. Zawarł on tam następujące zdania. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Jakże te słowa są dzisiaj dla nas, katolików, aktualne. Trzeba o nich pamiętać i wprowadzać je w życie.
Słowo autorytet pochodzi od łacińskiego auctoritas, co oznacza m.in. przewództwo i odpowiedzialność. Autorytetem może być więc ktoś, kto jest uprawniony do tego, by być przewodnikiem, to znaczy by w sposób odpowiedzialny pokazywać drogę. A tylko ten w sposób odpowiedzialny może wskazywać drogę, kto sam ją przebył, kto ją przetarł, wytyczył. Autorytet to mistrz, do którego można mieć zaufanie, bo jest świadkiem prawdy. Z uwagi na to otaczany jest on szacunkiem i poważaniem. Kultura, która nie szanuje mistrzów mądrości i świętości, jest kulturą, która ulega degradacji. Bo jak przekonywał święty Tomasz z Akwinu, tylko tam są ludzie wielcy, gdzie czci się największych. Kultura współczesna charakteryzuje się tym, że podważa i odrzuca wszelkie autorytety, które zastępowane są przez masowo produkowane idole. Zamiast więc mistrzów mądrości i świętości, nad łóżkiem młodego człowieka wisi często zdjęcie mieszkańca domu Wielkiego Brata czy jakiegoś niezrównoważonego lidera zespołu muzycznego. Znaczenie wzorców osobowych jest zasadnicze dla procesu wychowania. Wychowanie nie może się również obyć bez żywych przykładów tych, którzy odznaczają się mądrością i praktykują cnoty. Idol zaś jest skutkiem pewnej postawy. Jest ubocznym skutkiem postawy, która odrzuca potrzebę wychowania, pojmowanego jako rozumne i celowe rozwijanie natury człowieka. Jak należy zatem czerpać przykład z wzorców osobowych? Jak korzystać z tego przykładu? Na pewno nie chodzi o dosłowne przejmowanie środków, do jakich uciekali się święci czy mistrzowie mądrości. Chodziłoby przede wszystkim o podglądanie celów, metod, jakimi dochodzili do dóbr duchowych, do rozwoju moralnego, do mądrości. Istnieje oczywiście problem tzw. sztucznych, papierowych autorytetów oraz autorytetów skompromitowanych. Myślę, że będzie możliwość na ich temat porozmawiania w czasie audycji.
Wcześniej pan Jacek przypomniał nam dziedzictwo cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej i trzeba powiedzieć, że ta cywilizacja rzeczywiście jest zbudowana na fundamencie Kościoła katolickiego, stąd też mówimy Kościół katolicki wychowawcą narodów Europy. Ten Kościół również powinniśmy spostrzegać jako autorytet, jako ważny autorytet, a ostatnie dni pokazują, że jest autorytet bardzo mocno atakowany. Ten atak na autorytety, zintensyfikowany w ostatnim czasie, ale trwający w dłuższym okresie, jest podłożem dla rozwoju sekt, podłożem dla rozwoju całej szerokiej ideologii. A więc jeszcze raz na nowo postawmy pytanie, jaka wspólnota daje największą gwarancję osiągnięcia celu ostatecznego, jakim jest wieczne zbawienie? Oczywiste jest, że zbawienie jest w Kościele. Gdzie zatem jest prawdziwy Kościół, zapytajmy ponownie, i kto pozostaje poza nim? Jest to pytanie, na które wielu nie chce udzielać obecnie jednoznacznych odpowiedzi, natomiast stwierdzenia innych są dla nas szokujące. Głośnym echem odbił się w Polsce spór określany hasłem wywoławczym Nadzieja Powszechnego Zbawienia i kojarzony z osobą ojca profesora Wacława Hryniewicza. Wielu wyrażało swój niepokój, iż rozważania o pustym piekle niedalekie są od ludowego hulaj dusza, piekła nie ma. Nie chcąc niczego rozstrzygać w złożonym, wielowątkowym sporze, zauważmy, iż troska o wieczne zbawienie prowadzi w tym ujęciu ku skrajnemu egalitaryzmowi. W takim ujęciu kwestia przynależności do prawdziwego Kościoła z natury rzeczy wchodzi na plan dalszy, przecież mowa jest o zbawieniu dla wszystkich. Egalitaryzm, powszechność. Z tych samych liberalnych kręgów kościelnych można jednak usłyszeć głos całkowicie odmienny. Wiele powstających na Zachodzie ruchów kościelnych oraz ich teologiczni promotorzy ogłaszają kres masowości Kościoła. Kościół ludowego tłumu mniej lub bardziej wyraźnie jawi się im jako na szczęście zanikająca już ostoja zabobonu i religii czysto rytualnej. W tym kontekście elitarne ruchy ukazują się jako bardziej pewna, jeśli nie jedyna droga zbawienia. I widzimy, że te skrajne spojrzenia, zarówno te elitarne, jak i to egalitarne, wydają się być niezadowalające. Oczywiście celem moich rozważań nie jest teoretyczna polemika z jednym czy drugim ujęciem, raczej jest głosem troski. Troski, którą dzieli większość ludzi ochrzczonych, co czynić, w jakiej trwać wspólnocie, by mieć większą pewność zbawienia wiecznego. Czyż niejasność w tym względzie nie jest jednym z istotnych czynników, który sprzyja właśnie w obecnym czasie rozkwitowi sekt. One zaś nie lękają się orzekać o zbawieniu i potępieniu, często wskazują na demoniczny rodowód Kościoła katolickiego. Pewność zbawienia, wspólnota, która jest najpewniejszą drogą, taką troskę podzielali chrześcijanie wielu pokoleń, zwłaszcza wspomnianego średniowiecza. Próbowano wyraźnie określić granice ortodoksji, temu służyły sobory, począwszy od pierwszego soboru powszechnego aż do Trydentu i Vaticanum Primum. Starano odcinać się od tych, którzy burzyli porządek doktrynalny w Kościele, stąd anatemy, inkwizycja. Starano się odciąć od tych, którzy burzyli porządek dyscyplinarny, stąd reformy życia kościelnego, reformy zakonów. I ta troska była w Kościele źródłem niezmordowanej gorliwości wielu, wielu. Rzeczywiście ta gorliwość nie zawsze była mądra, czasem nie była szczera, była często wykorzystywana instrumentalnie, zwłaszcza przez władze świeckie. Często dawała się zauważyć pewna jednostronność w tych działaniach. To z drugiej strony doprowadziło do jakiegoś całkowitego rozmycia, zrelatywizowania tego kluczowego zagadnienia. Czy będę zbawiony? Którędy najpewniejsza droga do wieczności? Oczywiście bez orzekania w nierozstrzygniętych przez teologów i magisterium Kościoła kwestiach wolno nam ostrożnie, ale i gorliwie takiej ścieżki oraz takiej wspólnoty zbawienia wypatrywać. Tajemnica Kościoła, o którą mi tutaj chodzi, była szczególnie ważnym wątkiem ostatniego soboru. Sobór Watykański II nie był jednak soborem doktrynalnym, jak się często podkreśla, lecz soborem duszpasterskim. I ten duszpasterski charakter tego soboru znalazł swoje odbicie również w kształcie dokumentów poświęconych Kościołowi, konstytucji Gaudium et Spes oraz konstytucji Lumen Gentium. Ten ostatni dokument, ukazując Kościół, przywołuje jego obrazy biblijne, posługuje się metaforami: owczarnia, uprawna rola, budowla, rodzina, świątynia, ciało ludzkie. Ponadto pewne kluczowe pojęcia, takie jak wspólnota, łacińskie komunio czy lud Boży, stało się to wszystko ważnym źródłem dla rozważań teologów w ramach nauki o Kościele, czyli eklezjologii. I rzeczywiście ta wieloznaczność i obrazowość okazała się cenna w duszpasterstwie, często niezbędna w teologicznych opisach, ale jak się wydaje, wielu teologów zbyt daleko poszło tym tropem, dochodząc do rozmycia rozumienia zarówno nadprzyrodzonej tajemnicy Kościoła, jak i uchwytnego konkretu, jakim jest Kościół katolicki. A to dzieje się ze szkodą dla kluczowej sprawy, jaką jest zbawienie wieczne. Trud owych eklezjologów, teologów skupił się często na pewnym przeinterpretowaniu najmniej elastycznego sformułowania jednej ze wspomnianych konstytucji. Nie będę w tej chwili dokonywał analizy tego tekstu. Powiem tylko, że nie wchodząc w tę złożoność polemiki, do której odnoszę się bardziej w ramach naszego kwartalnika w wydrukowanym artykule, nie wchodząc w te szczegóły, trzeba powiedzieć, że Kościół od czasu soboru podniósł dwa istotne głosy, właśnie będące dobrą wskazówką w interesującym nas temacie. Pierwszy głos odnajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego z roku 92, gdzie przytacza on i podkreśla te sformułowania konstytucji o Kościele, Lumen Gentium, które precyzyjnie i ostro pokazują kwestie zbawienia i kwestie autorytetu Kościoła. Drugi głos, jeszcze bardziej jednoznaczny i przez to wzbudzający ostrą krytykę ze strony liberalnych teologów oraz niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, to deklaracja Dominus Jezus, o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. I te teksty, lektura tych tekstów prowadzi do stwierdzenia, że Kościół Chrystusa istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim. Łączność z nim polega na więzach wiary, a więc więzach dogmatycznych, na więzi sakramentów, czyli łączności w celebracji misterium chrześcijańskiego i na łączności przyjęciu zwierzchnictwa kościelnego, czyli więzach dyscyplinarnych. Oczywiście dla wielu z nas jest to, co mówię, jest naturalne, oczywiste, trwa w nas pewien zmysł katolicki, który nam to podpowiada. Jednak jak wcześniej zauważyłem, wiele z tych kwestii wśród wiernych na Zachodzie, a także wśród teologów, no nie jest jasno spostrzeganych. I wobec tych dylematów, wobec płytko zrozumianego ekumenizmu i dialogu religii podkopuje się pewien pietyzm, pewną troskę względem wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół katolicki. Pewne takie wyłomy można streścić w trzech pojęciach, jakim jest synkretyzm, irenizm oraz prozelityzm. Wszystkie te trzy zjawiska prowadzą do błędnego spojrzenia na z jednej strony jedność w Kościele, z drugiej na pewien obraz świadectwa chrześcijańskiego. Nie wchodząc znów w szczegółowy opis tych pojęć i tych problemów, powiem tylko na końcu, że że Kościół Jezusa trwa w katolicyzmie, że zbawienie jest w Kościele. Nie wolno go rozmywać fałszywym dialogiem religii czy przyzwoleniem na prozelityzm sekt. Do tego przynagla nas miłość do Zbawiciela. Czyż nie powinna ona napełnić specjalistów od nadziei powszechnego zbawienia zapałem misyjnym, a gorliwi elitaryści z nowych ruchów kościelnych w imię tej samej miłości, czy nie powinni poszukiwać głębszego namysłu nad wiarą i kulturą chrześcijańską, zamiast angażować siły umysłu w zdyskredytowanie Kościoła przedsoborowego i ludowego? Przytoczę słowa Apokalipsy, które jakoś jeszcze bardziej podkreślą to wezwanie. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał.
I warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy te dwa zagadnienia, inwazja neopogaństwa z jednej strony, a z drugiej strony autorytety, mają ze sobą coś wspólnego? I myślę, że warto w tym miejscu podkreślić to, że mają jak najbardziej. Ponieważ mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem cywilizacyjnym, zagubieniem dobra przez człowieka, z atakiem neopogaństwa, również z atakiem na Kościół. I te autorytety, wzorce osobowe, wzorzec dobrego ojca, matki, kapłana, męża, córki, syna, ucznia, nauczyciela, dziennikarza, polityka, są odpowiedzią właśnie na tą inwazję neopogaństwa w naszej cywilizacji. I myślę, że w tym miejscu również warto byłoby postawić pytania do dyskusji, jaką za chwileczkę rozpoczniemy z naszymi radiosłuchaczami. Przede wszystkim pierwsze pytanie. W jaki sposób dzisiaj można przeciwstawić się inwazji neopogaństwa? Drugie pytanie. Czy Kościołowi w Polsce grozi to samo, co stało się z Kościołem w Europie Zachodniej? Puste świątynie, powszechna laicyzacja, sekularyzacja, wyłukowanie prawa Bożego z życia społecznego i wrzucenie, można powiedzieć, religijności jedynie do tak zwanej przysłowiowej zakrystii, do życia prywatnego. I pytanie. Jeżeli autorytety są ratunkiem przed neopogaństwem, to gdzie tych autorytetów można szukać? Gdzie te autorytety można znaleźć? Czy tak naprawdę są one nam aż tak bardzo potrzebne? Na te pytania oczywiście będziemy odpowiadać w dyskusji. Natomiast ja już w tej chwili zapraszam nie tylko do dyskusji na antenie radiowej, ale także do gorącej linii, która znajduje się w Lublinie. Już pozwolę sobie podać numer telefonu tej gorącej linii. Prefiks 0, prefiks później kierunkowy 81. Dalej natomiast 532 23 54. Jeszcze raz, 0, prefiks kierunkowo 81 532 23 54. Pod tym numerem dyżurują cały czas redaktorzy naszego czasopisma. I chyba jeszcze jedna rzecz, która przed rozpoczęciem dyskusji zasługuje na szczególną uwagę. To właśnie Radio Maryja, to właśnie Instytut Edukacji Narodowej. I także swój skromny udział ma tutaj redakcja kwartalnika Cywilizacja. Usiłujemy podjąć ten wysiłek, aby zasypać tą przepaść, można powiedzieć, to, jaka została wytworzona w okresie komunizmu pomiędzy tymi wartościami, pomiędzy tą inteligencją okresu dwudziestolecia międzywojennego, która żyła podług wartości Bóg, honor, ojczyzna, aby te wartości przenieść dzisiaj tutaj i abyśmy naprawdę budowali tą prawdziwą cywilizację chrystusową, cywilizację miłości. I to ten wysiłek podejmuje Instytut Edukacji Narodowej, podejmuje kwartalnik Cywilizacja. O tym też, jakie to ma obecnie formy, będziemy mówili w dalszej części audycji.
Dziękuję serdecznie panu za to prowadzenie. I teraz zapraszamy już słuchaczy do wspólnych rozmów, dyskusji. Postawione zostały pytania. Staramy się wspólnie razem szukać odpowiedzi na te pytania postawione przez redaktorów kwartalnika Cywilizacja, wykładowców Instytutu Edukacji Narodowej, pana Radosława Brzuską, pana Marka Czarneckiego i pana Jacka Banasia. Telefony do Radia Maryja 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy 655 23 33 albo 655 23 66, kierunkowy 0048 56, z oceanu 011 48 56. Zapraszam do wspólnej dyskusji na antenie Radio Maryja.
Na ulicy wytnę, ojcu, wytałem panie najświętszej pokłonnictwo. Także w poprzedni widać spokojne twoje ognisko. Niebo roślina, namiot, błękitny nad twoim domem. I nieprzyjaciel już ci nie grozi na twarzy grozem. Pomóż się dzisiaj, bracie i siostro, za Polskę. Pomóż się za ojczyzny tlen. Pomóż się dzisiaj, bracie i siostro, wolno.
Ubieram już pierwszy telefon. Słucham Radio Maryja, halo. Teraz jeszcze, panie Rafale, proszę o to, żeby mówić głośniej, dobrze?
Więc akurat udało mi się dodzwonić. Chciałbym tutaj, jeżeli panowie mi to może bardziej rozszerzą, ale kiedyś w wiadomościach Radia Watykan, nie wiem czy dokładnie, komentator podał, że kardynał Ratzinger wypowiedział takie stwierdzenie, że piękno utwierdza wiarę. W każdym razie słowo piękno i wiara w silnej korespondencji, we wiarę chrześcijańską. I zagadnieniu recesji pogaństwa, powiedzmy, na przełomach tysiącleci zawsze się to zdarza. Atak brzydoty, zła, no to etyczne, estetyczne kategorie, nie znalazł lub trudno znaleźć odpowiedź poprzez piękno i dobro. Oczywiście to są żywe pojęcia i one mają znaczenie historyczne, znaczy są poddane obróbce historycznej. I chciałbym się dowiedzieć, jak obecnie lub ten kryzys jest związany z brakiem lub niedostatecznym formułowaniem tego piękna. Oczywiście bardzo szeroko pojętego, proszę nie zrozumieć, że chodzi mi o samą estetykę, ale piękno jako, no powiedzmy, doskonałość. No nie wiem, to tak tylko tyle. Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Rafale, pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I to pierwsze, w takim razie próba jeszcze takiego rozszerzenia, czy naświetlenia w kontekście wiary i piękna. Bardzo proszę.
Charakterystyczna dla kardynała Ratzingera troska o ten wymiar piękna, wyrażania wiary poprzez piękno, troska o kształt liturgii. To wszystko rzeczywiście prowadzi nas do pogłębienia refleksji nad stanem naszego rozumienia tego podstawowego pojęcia, jakim jest piękno. Piękno jest pojęciem filozoficznym, na którego właściwe rozumienie składa się olbrzymie bogactwo klasycznej tradycji filozoficznej i taki szereg pojęć jak prawda, dobro, piękno staje pośród tego, co filozofia klasyczna określa jako transcendentalne. W każdym razie, nie wchodząc w zawiłości refleksji filozoficznej, trzeba powiedzieć, że obecny kryzys piękna wynika właśnie z kryzysu refleksji filozoficznej, z kryzysu, który streszczamy mianem postmodernizmu, a który ma swoje źródło w modernizmie, czyli odejście od klasycznej tradycji rozumienia rzeczywistości, jaka nas otacza, poprzez to rozumienia człowieka, a to właśnie człowiek, wchodząc w relacje z realnymi przedmiotami, ustosunkowuje się do nich na sposób poznawczy, uzgadniając się z nimi poprzez poszukiwanie prawdy, poprzez swoje pożądanie i tutaj czyniąc swoje działanie celowym, czyli dobrym, i poprzez właśnie to, co spaja ową prawdziwość i dobro bytu, a co odnajdujemy w kategorii piękna. A więc kryzys filozofii, trwający już od czasów nowożytności, prowadzi do tak radykalnych form jak obecny współczesny postmodernizm, gdzie sztuką jest wszystko, a zwłaszcza to, co brzydkie, to, co rażące, to, co uderza w właściwe spojrzenie na człowieka, w jego racjonalność, w jego chociaż zranioną, ale dobrą duszę ludzką.
Do tego, co powiedział pan Radosław, można dodać, że na gruncie myśli filozoficznej piękno nasuwa pytanie o źródło piękna. Tak samo dobro czy doskonałość wskazuje na doskonałość najwyższą, czy najwyższe dobro. I to są pewne argumenty, tak jak tutaj słuchacz pytał o to, czy takie rzeczy umacniają wiarę, czy jest to prawda. Otóż to są pewne argumenty, które jakoś wskazują na istnienie piękna najwyższego, czy najwyższej doskonałości, najwyższego dobra. I wskazują na pierwszą przyczynę i źródło. Piękna, dobra i tak dalej. A tym źródłem jest oczywiście ostatecznie Bóg na gruncie teologii, czy pierwsza przyczyna absolutna na gruncie filozofii. W tym sensie mamy do czynienia z pięknem, które rzeczywiście naprowadza na to pierwsze źródło i umacnia naszą wiarę. Weźmy przykład konkretny. Piękno polskich Tatr, piękno gór, które jest miejscem, gdzie najlepiej doświadcza się jakby obecności Boga, gdzie najlepiej nasza myśl biegnie do źródła czy Stwórcy, nas samych, świata.
Ja chciałbym jeszcze wrócić może do pytania postawionego na końcu naszego wprowadzenia. Czy rzeczywiście grozi nam dzisiaj inwazja neopogaństwa? W jaki sposób możemy przeciwstawić się tej inwazji? I jaką rolę mogą odegrać i odgrywają autorytety w tej walce z neopogaństwem i gdzie te autorytety możemy odnaleźć. Zapraszamy radiosłuchaczy właśnie do podejmowania tego problemu.
Biorę zatem kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Moje imię Janusz. Ja dzwonię z Łodzi.
Witam, panie Janusz.
Ja chciałem zadać pytanie tutaj panom, bo budowa nowej cywilizacji przypomina mi troszeczkę budowę wieży Babel i my powinniśmy pewne wnioski wyciągać, ponieważ co jest charakterystyczne, że te próby szybkiego zdominowania na przykład naszej kultury prowadzą oczywiście, i to widzimy, patologię. Oczywiście panowie politycy na patologię wymyślają na przykład więzienie, prawda? To teraz jest taki pomysł, żeby budować więzienie, bo tyle patologii, a skąd ta patologia? Przecież każdy wie, skąd to jest. Czyli jeżeli my będziemy budować nową cywilizację, która na przykład jest oparta, taki jest, jestem tego pewny, na fałszywych podstawach, gdzie my to jedna kultura, monokultura, przecież świat jest piękny dlatego, że jest różnorodny. Przecież to, co ci z Zachodu zrobili swego czasu w Afryce, niech to się przyjrzy Afryce, co tam jest, to jest ruina po prostu. Ewangelizacja polega na takim delikatnym przenikaniu się kultur, delikatna wymiana i to jest piękne. A tutaj mamy coś robione szybko, właściwie to poza nami, my nie zdążymy się zorientować, a już coś tam jest postanowione. Teraz, nie wiem, pierwszy sekretarz chyba będzie w Brukseli. To jest w ogóle chore i uważam, że właściwie ludzie pomału zmądrzeją, zresztą ludzie doskonale już wiedzą, że to jest, nie wiem, czy Pan Bóg drugi raz nam pomoże i po prostu to będzie zbyt wielkie nadużycie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja bym może tylko tak dodał do tego, że jest wymyślane, jak patologia jest, ktoś wymyśla, że trzeba zbudować więzienie, albo ktoś inny wymyśla, że trzeba stworzyć właśnie taką ideologię, która by uznała tę patologię za normę. To, co panowie mówili tutaj na przykład o procesie wciśnięcia, wypalenia w świadomości współczesnej opinii publicznej takiego zagadnienia jak zabijanie dzieci nienarodzonych, czyli aborcje, prawda? Co możemy dopowiedzieć do tego, co powiedział pan Janusz?
Bóg zapłać za ten głos. Myślę, że pan Janusz tutaj wspomniał o nowej wieży Babel, o tym, że należy wystrzegać się tego działania, jakim jest budowanie nowej wieży Babel. To prawda. Dlatego, że my powinniśmy niejako skoncentrować się na najstarszej konstytucji, jaką otrzymaliśmy. I tą najstarszą konstytucją, tą podstawą, można powiedzieć, jest 10 przykazań Bożych, przykazanie miłości i to, co otrzymaliśmy w Ewangelii, a dzisiaj otrzymujemy w nauczaniu Kościoła. Jeżeli na tym fundamencie będziemy budować, to nie grozi nam budowanie w życiu rodzinnym, społecznym, osobistym nowej wieży Babel. Chyba to jest najważniejsze, aby mieć właściwy fundament. Jeżeli ten właściwy fundament będzie właściwe odniesienie, to będzie nam o wiele łatwiej i o wiele lepiej budować cywilizację miłości. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, zanim odbierzemy kolejny telefon, o tym, że czynna jest cały czas gorąca linia w Lublinie, oprócz tego telefonu tutaj, w studio. Także redaktorzy Cywilizacji dyżurują w Lublinie. I jeszcze raz postaram się w tym momencie przypomnieć ten numer telefonu. 0 prefiks 81 532 23 54.
Odbiorę kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? O, niestety. Ktoś się wyłączył. No i pozostajemy z tymi pytaniami. Czy grozi nam inwazja współczesnego neopogaństwa i jeżeli tak, to w jaki sposób się jej przeciwstawić? I także, czy grozi nam to samo, co stało się z Kościołem gdzieś w Europie Zachodniej, to znaczy wyludnione świątynie, rozmycie, rozmazanie podstawowych zagadnień doktrynalnych, jak chociażby wiara, rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i tak dalej. Jak Państwo patrzą na to, spróbujmy razem w dyskusji odpowiadać na te pytania. Słucham Radio Maryja, halo?
Radio Maryja?
Tak.
Nie będzie pochwalony, ja jestem Maryja Siedźwica.
Proszę zawsze, kto mówi skąd?
Rafał Miliąza.
Witam Panie Rafale. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Można wyłączyć radio, dobrze? Bo ono tam...
Aha, bo tak wyraźnie to przeszkadza trochę.
Tak, ono tam piszczy, Pan Rafał. z Grudziądza. O, już jest lepiej.
Halo?
Tak, już jest lepiej. Bardzo prosimy, panie Arpale.
No właśnie chciałem się powiedzieć a propos neopogaństwa na antenie Radia Maryja.
No i pan Rafał jakoś nie dokończył swojej wypowiedzi. Słucham Radia Maryja, halo?
Tak.
Do Radia Maryja pani chciał, tak? Do audycji. Proszę wyłączyć radio i jesteśmy już. Proszę powiedzieć, kto i skąd dzwoni.
Ewa z Krakowa.
Witamy pani Ewo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak, poczekać.
Nie, teraz już proszę mój, tylko wyłączyć radio, proszę.
Tak, już włączone.
To już jesteśmy na antenie.
No bardzo bym prosiła prelegentów o wyjaśnienie roli i wpływu cywilizacji żydowskiej, bo to nie było podkreślone, jak chodzi o współczesność. I to według Feliksa Konecznego, jeśli jest to możliwe.
Dobrze, dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Nie, może spróbujmy jeszcze jeden telefon odebrać, ponieważ my cały czas tymi pytaniami tak krążymy i nie możemy trafić w te nasze pytania postawione tutaj na końcu prelekcji. To pytanie pani Ewy przyjmujemy i myślę, że panowie też do tego się ustosunkują za chwileczkę, ale ja jeszcze może jeden telefon odbieram, słucham.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Mówi Janek z Warszawy.
Witam panie Janku, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że ja zakładam teraz takie stowarzyszenie, które będzie właśnie, celem jego będzie popchnięcie sztuki na tory służby dobru. I mam takie refleksy, którymi chciałbym się podzielić, że widzimy na przykład pewne takie jakieś patologie w sztuce, jakieś złe rzeczy, nie? Jak można się przeciwstawić? Po pierwsze jest droga taka prawna i to zupełnie jest nieskuteczne, bo to system prawny u nas nie działa. Po drugie jest kwestia prośby, dialogu. Nie? No i to jest już lepsze, bo tu już, to znaczy, też w sumie mało to skutkuje. No a po trzecie jest akcja bezpośrednia i to zrobił pan poseł Tomczak. Obrona papieża, prawda? Ale tu też z kolei przychodzą represje na to. To jest tak zwane, ja mówię, bez użycia przemocy. To jest to, co Gandhi proponował.
Rozumiem. Dziękuję panie Janku.
Chciałem prosić tak. O jakieś ustosunkowanie się, może wskazanie innych dróg, refleksje.
Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.
Proszę o modlitwę też.
Oczywiście. Oczywiście. Też się pan Janek wyłączył. Słucham Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Słuchamy, halo?
Radio Maryja?
Tak.
Ja chciałem na temat religii, na temat wszystko porozmawiać.
Dobrze, no to mamy... Tylko proszę może wyłączyć radio, dobrze? Bo słyszę, że ono tam...
Już.
W tle gra.
Już ją mam włączone.
Tak, kto... Może pan się przedstawić nam, kto mówi, skąd?
Aż Sejn.
Sejny. Witam pana, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jestem tutaj Maryja. Słucham na temat religii. I ja wierzę. Religię słucham radio Maryja, bardzo dobrze słucham i religię ja wierzę. Jednej rzeczy nie wierzę w księdzy.
Jaka, pan? Jaka to rzecz jest? Tu ksiądz jest z tej strony.
Tak, ja nie wierzę w księdzy. U nas ksiądz w Sejnach, u nas w Kosie wieczny pokój, ksiądz ten, znaczy proboszcz Rogowski, jego wyremontował, zegar zamontował. Ten ksiądz naprawdę był księdzem. Karol Wojtyła jego wyświęcił na Bazylika.
To pięknie. Ja myślę, że to są dobre rzeczy, że jakoś są dobrzy kapłani i dziękujemy też za to wspomnienie. A cały czas jeszcze próbujemy jakoś wejść w temat naszych rozmów. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kto mówi i skąd?
Mówi ojciec Herubin Działonkowa z Czeskiej Republiki.
O, kłaniamy się ojcze Herubinie.
No tak właśnie słucham dyskusji dotyczącej właśnie neopogaństwa i chciałbym, jeśli oczywiście mógłbym zabrać trochę głos.
Prosimy, prosimy, jesteśmy na antenie.
To znaczy się bardzo serdecznie pozdrawiam. No myślę, że neopogaństwo ogólnie może grozić nam wszystkim. To znaczy się może grozić Kościołowi, może grozić ludziom Kościoła, ale przede wszystkim jeśli odrzuci się też tradycję, to znaczy Kościół jest wiadomo oparty też na jakiejś tradycji. Ja to tutaj właśnie pracując też w Czeskiej Republice często zauważam, że właśnie często odrzuca się też tradycję, no bo to niby coś tam, przepraszam, że tak piszczę ten telefon, że coś tam jest po prostu nie nasze, że coś jest innej kultury, to trzeba to po prostu wynegować i tak dalej. Myślę, że przede wszystkim też trzeba opierać się na tradycji. Tradycja, modlitwa, wiara to są takie, myślę, podstawowe warunki, które mogą uniknąć neopogaństwa i oczywiście wychowanie, zwłaszcza też wychowanie w rodzinie, zwłaszcza też wychowanie religijne, zwłaszcza też katecheza. No w Czeskiej Republice ogólnie katecheza jest nieobowiązkowa, ale uczestnictwo dzieci w tej katechezie można powiedzieć, że w pewnym sensie jest zadowalające. 7% dzieci i młodzieży tylko w Czeskiej Republice uczestniczy w katechezie. Ja jestem akurat na tych szczęśliwych terenach, że tak powiem, że tutaj ta wiara na tak zwanym Zaolziu, to znaczy na tych dawnych polskich terenach, ta wiara tutaj jeszcze po prostu jest rozwijana, ale generalnie no po prostu z katechezą, w ogóle z religią myślę, że no jest jeszcze wiele do życzenia, ale dużo zależy też myślę od nas kapłanów tutaj pracujących i w ogóle podejmowanie takich różnych wysiłków dążących do tego, aby ludziom wpajać również kulturę, aby wpajać również tradycje, aby nie zapominać też oczywiście języka, narodowości i tak dalej, i co nie znaczy, żeby negować kultury czeskiej, czy morawskiej, czy śląskiej, ale przede wszystkim stawać się no, takimi świadkami. Ja myślę, że tyle mojej.
Świetnie. Czech Rubin, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Jabłonko w Zaolzie, no i wszystkich czasami także na antenę się z Jabłonkowa
Tak,
słuchaczy, gorących pozdrawiamy i dziękujemy, ojcze.
Dziękuję również.
Szczęść Boże, z Bogiem. No ja myślę właśnie, że to jest taki optymistyczny głos odpowiedzi na pytanie, czy możemy się przeciwstawić inwazji nieopogaństwa.
Myślę, że to niezwykle cenny głos i mamy nadzieję, że takich głosów będzie o wiele więcej, że dalej będziemy mogli ten temat tutaj pociągnąć. Ja tylko postaram się teraz przypomnieć niejako pokrótce definicję pogaństwa, czy też neopogaństwa, aby ułatwić naszym drugim radiosłuchaczom tutaj dyskusję. Przede wszystkim samo słowo pogaństwo narodziło się w V wieku po Chrystusie. Otóż w tym czasie doszło do chrystianizacji Cesarstwa Rzymskiego i tylko mieszkańcy wiosek tego wielkiego imperium wówczas pozostawali ludźmi niewierzącymi w Boga. Te wioski nazywane były pagus po łacinie. I od tego właśnie słowa pochodzi sformułowanie pogaństwo na tych ludzi, którzy nie przyjęli bądź też odwrócili się od Pana Boga. Tak więc pogaństwo jest odwróceniem się człowieka, całych narodów od Boga. Jest to poszukiwanie przez człowieka prawdy, szczęścia po omacku, bądź też w zaślepieniu, bądź też we własnej pysze. Jest to usiłowanie budowania kultury, rodziny, narodu, społeczeństwa na podstawach przeciwnych prawu miłości Boga i bliźniego. Tak więc pogaństwo jest odwróceniem się człowieka od Pana Boga. Natomiast to, co dzieje się dzisiaj, jest swoistym neopogaństwem. Są to nowe formy odwrócenia się człowieka od Pana Boga. Nowe formy mające swoje korzenie w tym pogaństwie starożytnym. I tu jeszcze raz wracam do pytań, czy w jaki sposób możemy przeciwstawić się neopogaństwu i jaką rolę mogą odgrywać tutaj autorytety. Jeszcze raz przypominam numer telefonu 0 prefiks 81 532 23 54. Czynny jest również mail, też go w tej chwili podaję, cywilizacja5@wp.pl.
Kategoria tradycji jest szczególnie nam bliska w środowisku Instytutu Edukacji Narodowej. Rzeczywiście widzimy to w ten sposób, że nie ma innej drogi dla obrony przed neopogaństwem, przed taką inwazją ideologii liberalnej, jak nawiązać do najcenniejszych wątków tradycji. Nie chodzi tu o jakiś ideologicznie pojęty tradycjonalizm w sensie tradycji, jak mówi Felix Koneczny, biernej, która tak mocno ogląda się wstecz, że zamiera w zasadzie, nie widząc drogi przed sobą, lecz o tradycję czynną, która najcenniejsze jakieś wątki przewodnie przeszłości, całe doświadczenie, dorobek, zwłaszcza w tych kwestiach doczesnych, świeckich, w kwestiach organizowania życia społecznego, życia rodzinnego, życia wszelkich wspólnot ludzkich i życia pojedynczych ludzi, a więc nawiązujemy do tej najcenniejszej tradycji i my w Instytucie tak pojmujemy swoje zadanie. Mamy tą tradycję, na ile mogliśmy ją jakoś dotknąć, doświadczyć. Zostaliśmy obdarzeni tym dziedzictwem, choćby poprzez studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poprzez już własną pracę taką intelektualną Instytutu. To chcemy przekazać. Temu służy Studium Edukacji Narodowej, temu służy Kwartalnik Cywilizacja, temu służy praca wykładowców Instytutu w różnych stronach Polski i na ten temat też jeszcze z całą pewnością informacja w dzisiejszej audycji się pojawi. W tej chwili pan redaktor Marek przypomni może miejscowości, w których Studium Edukacji Narodowej również stara się stać się miejscem, w którym
to dobrze może te miejscowości za chwileczkę wymienimy. Dobrze. To zabierzemy kolejne telefony. Ja myślę tutaj, że ojciec Cherubin jakoś tak ukierunkował nas właśnie tradycja, historia, trzymanie się i rozwój, wzrost w wierze. To jest to, co nam pomoże, czy pomaga z jednej strony przeciwstawić się inwazji pogaństwa, z drugiej strony rosnąć na ludzi dobrych, tworzyć wokół siebie dobre jakieś struktury rodzinne, społeczne. Odbieram kolejny telefon, słucham Radia Maryja, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekołonek, kto mówi i skąd?
Mówi Krystyna z Kanady.
Witamy Pani Krystyno, proszę, żeby mówić troszeczkę głośniej, żeby Panią lepiej było słychać tutaj na antenie, już jesteśmy na antenie.
Dobrze. Ja chciałam powiedzieć w sprawie aborcji.
Proszę bardzo.
Ja byłam zgwałcona, bardzo młoda dziewczyna byłam.
Ja myślę, że także i temat aborcji jakoś będzie poruszony głębiej na antenie i za chwileczkę też do tego nawiążemy. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Ja myślę tak, no ta właśnie to, o czym mówimy, ta inwazja neopogaństwa, inwazja różnych takich spraw przeciwnych tradycji, to o czym powiedział ojciec Cherubin, w kulturze, to jest wszystko do jakiegoś przeciwstawienia się, opanowania, do wytworzenia także tej pozytywnego jakiegoś dziedzictwa, żeby to dziedzictwo pozytywne w jakiś sposób zaowocowało właśnie także i wokół nas i poprzez nasze życie. I potrzebne jest właśnie to trwanie w wierze, trwanie w tradycji. Jeszcze może odbiorę kolejny telefon. Słucham Radia Maryja, halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze, kto mówi i skąd?
I moje imię Teresa, mówię z Warszawy.
Witamy Pani Teresu, prosimy bardzo.
Otóż nie chciałabym być takim jakimś krukiem kraczącym i przynoszącym złe wieści, ponieważ wierzę w zwycięstwo, tak jak nam nasz Pan obiecywał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Tym niemniej, czy grozi nam neopogaństwo? Uważam, że grozi nam, ponieważ nasze, żeby nie wpuścić, czy nie dopuścić do rozwoju neopogaństwa, to trzeba jakieś takie bariery zaporowe stosować. Zachód ich nie stosował i może stosuje je dzisiaj, ja zaraz powiem, co mam na myśli, ale już jak Kościół został przynajmniej częściowo podupadły, czy zdewastowany, czy może to złe słowo, ale opustoszały w dużym stopniu, o tak. I akurat w tej chwili mam przed sobą, bo mogłabym mieć inne książki, ale mam Echo Mediugorja, gdzie ksiądz, który wrócił z uroczystości z Ojcem Świętym Janem Pawłem II ze święta świętych Piotra i Pawła, ksiądz włoski, biskup Andrea Gemma, pisze list do swojej diecezji właśnie na temat szerzącego się zła w świecie. Jednoznacznie uświadamia, że ta walka odbywa się, o czym wiemy, na wyższym poziomie, że jest to walka z mocami ciemności i że, tu jedno zdanie, przeczytam, niszczycielskie i ukryte działanie szatana, jak nazywa je papież Jan Paweł II, jest, uwierzcie mi, bardziej rozpowszechnione i złowieszcze, niż można byłoby pomyśleć i przypuszczać. Najpierw przeprasza, że nie może w tym liście powiedzieć wszystkiego, obiecuje, że kiedyś, jak będzie mógł, to powie. I co on proponuje u siebie w tej diecezji włoskiej? Zakładanie grup o uwolnienie, ponieważ tak uważa rozpowszechnione, no już nazwę to diabelstwo, i zaatakowanie nim ludzi. Oczywiście grup o uwolnienie to głównie kierownictwo kapłańskie jest, a nie, że jakieś takie cywilne osoby w kościele się zbiorą i tam coś mogą. No, to w Radzie Maria również jest taki egzorcyzm czytany, który każdy może sobie czytać, do świętego Michała Archanioła, ale to chodzi o poważniejsze grupy. Oraz wprowadza, zarządza w swojej diecezji na koniec każdej mszy świętej czytanie egzorcyzmu przez kapłana. On się usprawiedliwia bardzo mocno przed tym, że wszystkiego nie może wyjaśnić. Tym niemniej jestem tego samego zdania, nie dociekając to, co on wie i nie chcąc zgadywać, że to są bariery już nam koniecznie potrzebne. Uznałabym je za niezbędne, dlatego że ta walka musi być na wielu płaszczyznach. Na takich, jak panowie mówicie w radiu, to znaczy panowie, którzy prowadzili prelekcje, że musi być filozoficzna, i teologiczna, i kulturowa, i społeczna, na wszystkich. Ale niezbędna jest duchowa jako podstawa, bo my jesteśmy, chcemy czy nie chcemy, złym atakowani, bo on nie czeka, aż go zaprosimy, czy mu pozwolimy. On z nami walczy, on nas bije, on nas pogrąża. A my jesteśmy troszkę spóźnieni, znaczy nie czekajmy, może nie spóźnieni, może złe słowo, bo to tak jakbyśmy nie chcieli, ale nie czekajmy, aż nas dosięgnie na opogaństwo, a potem jak ksiądz Amort będziemy się egzorcyzmami ratować, jak już mamy puste kościoły. Już to róbmy. Jest tyle ludzi, jestem świadkiem, którzy wyzwalają się, nie wiedząc o tym, myślą, że na coś cierpią, że są tacy smutni, albo że ich tam może lekarz im ocenił, że to może są wątroba, albo głowa, albo noga, albo coś mają chore. Po czym na modlitwie się okazuje, że są uwalniani przez modlitwę i choroba im mija. Sobie nie zdajemy sprawy, ile ludzi jest już tym złem zaatakowanych, i że my musimy bez przerwy stosować to, co Chrystus powiedział, idźcie i wypędzajcie demony. On był najbardziej świadom, że poza wszystkimi chorobami, którym nam dziś w dużym stopniu mogą pomóc lekarze, ale wiemy, że najlepszym lekarzem jest Bóg, to on na tę chorobę żaden lekarz nie pomoże, tylko kapłan egzorcysta, a jesteśmy nią atakowani bez przerwy. Oczywiście to nie jest jedyne, bo trzeba rozwijać umysł, trzeba intelekt, trzeba sztukę, piękno, liturgię, wszystko. Ale tę duchową walkę toczymy, a sami jesteśmy bezbronni. Sami bezbronni jesteśmy. No to powiedzmy, że bezbronni to słowo znowu złe, bo Bóg nam dał, wyposażył nas w tę broń, jak mówi święty Paweł, przywdziejmy miecz i zbroję na siebie i to będzie i Słowo Boże, i post, i modlitwa, ale widocznie tak stygniemy, że prawie błagamy kapłanów o pomoc, pomóżcie nam, bo czujemy swąd szatana, jak powiedział Leon XIII. Czujemy go, czekamy od was na pomoc. Wyciągnijcie nad nami ręce i mówcie tak, jak mówił Jezus Chrystus. Wy uwierzcie, że możecie pomóc w dużym stopniu, bo jak będzie już pusty kościół, to kogo ratować wtedy?
przepraszam, że troszkę takie złowieszcze to moje, ale również z pełni nadziei i wiary, że jeśli Bóg nam wybudował świątynię, to znaczy nas wyznaczył, żeby to była świątynia miłosierdzia Bożego, to w tym kraju się odrodzi Kościół, chociaż nam wszystko zagraża i diabeł strasznie się zdenerwował, co widać po wszystkich listach, że zwycięstwo będzie. Ale pomocy i ratunku szukajmy od razu, żeby nas to za bardzo nie bolało.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Co to powiedzieć do tego telefonu?
No myślę, że jest to jedna z pierwszych odpowiedzi, która trafia w sedno tak naprawdę, że pierwszym i podstawowym zabezpieczeniem przed inwazją neopogaństwa jest budowanie własnego bogactwa duchowego, jest wzrost duchowy, jest formacja duchowa i formacja intelektualna. Jakby to jest punktem wyjścia do dalszego działania człowieka.
Chrystus Pan, chodząc po ziemi, uzdrawiał i wyrzucał złe duchy. Każdy z tych znaków, jaki czynił, miał jeden podstawowy cel, był to cel religijny, wzbudzić albo umocnić wiarę osoby, która doświadczała tego znaku oraz tych, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Chrystus Pan zmartwychwstał i żyje pośród nas i rzeczywiście wszelkie doświadczenia duchowe i te złe, i te będące wyzwoleniem ze zła, winny nas prowadzić do umocnienia w wierze, do trwania przy Jezusie Chrystusie w znaku Eucharystii, w Jego realnej obecności w Eucharystii, do trwania przy Chrystusie na modlitwie, choćby na modlitwie różańcowej, tak jak to czynimy w rodzinie Radia Maryja trzykrotnie w ciągu dnia.
No właśnie, jaką ogromną rolę tutaj w budowaniu życia duchowego odgrywa Eucharystia. Niejednokrotnie nawet codzienna Eucharystia. Jaką ogromną rolę odgrywają sakramenty święte, modlitwa. To wszystko niejako otwiera człowieka na łaskę, na miłosierdzie Boże. I Pan Bóg wtedy jest w stanie przynieść wielkie rzeczy. Jeżeli człowiek zaprzestaje modlitwy, zaprzestaje odwoływania się do Pana Boga, to wówczas wytwarza się niebezpieczna próżnia. Jeżeli człowiek wyrzuca Pana Boga z życia prywatnego i społecznego, powstaje próżnia, w której lęgnie się zło i lęgnie się niejednokrotnie również opętanie przez szatana.
I myślę, że to jest takie, to co Pani teraz powiedziała, gdzie trzeba jakoś żyć też na co dzień i w ten sposób wzrastać, umagacać się, tworzyć to bogactwo duchowe, czy to czerpiąc właśnie z Bożej łaski, z więzi z Bogiem, z wiary, to o czym mówił wcześniej ojciec Cherubin. Bo obraz tego jest taki z zewnątrz przynajmniej, że jacyś ludzie tworzą właśnie jakieś takie dzieła pseudo, chociażby te właśnie wystawy, o których tutaj była też mowa. Nie pamiętam już, kto to przywołał tutaj, chyba pan Janek z Warszawy mówił o tej wystawie, o takiej obrazoburczej, czy gdzieś tam jakieś takie inne rzeczy, czy przejawy wulgaryzmu wprost takiego barbarzyńskiego w gazetach różnych. A z drugiej strony nic nie ma. My się gdzieś tam budzimy, łapiemy się za głowę, ale nawet nie potrafimy jakoś postawić takiego zdecydowanego oporu. Co gorsza, wielu jako sięga po te gazety czy po te dzieła, żeby zobaczyć, żeby coś tam, prawda? Podczas gdy gdzieś tam w społeczeństwie jeszcze ileś tam wieków temu, które było, no, może być bardziej chrześcijańskie, w ogóle przez myśl komuś by nie przeszło, żeby gdzieś tam, prawda, tak, do takich, a nie innych rzeczy używać, na przykład krzyż czy inne symbole religijne, a kto by coś takiego zrobił, to po prostu był z tej społeczności traktowany jak jakiś trendowaty, wyjęty byłby i to by...
Ale to jest też właśnie ciekawe, że dzisiaj zło, które jest obecne w świecie, potrafi i umie się organizować i oddziaływać. O tym świadczą chociażby ostatnie ataki na Kościół w Polsce. Natomiast skoro zło potrafi się organizować, to tym bardziej powinno organizować się także w tym wymiarze społecznym dobro. I to też jest jakaś wskazówka dla nas, że powinniśmy tutaj iść za głosem Radia Maryja. Powinniśmy wspólnie wziąć odpowiedzialność za kształtowanie naszej ojczyzny, także w ramach pracy, jaką wykonuje Instytut Edukacji Narodowej. I właśnie tutaj, w tym miejscu chciałbym przywołać tą posługę Instytutu, która zmierza w kierunku z jednej strony odnowienia wśród Polaków w naszej ojczyźnie życia duchowego, prawdziwie duchowego życia katolickiego, a z drugiej strony niejako daje możliwość poznawania prawdy w różnych naukach, począwszy od filozofii, idąc dalej w kierunku nauk szczegółowych. I do tego uczestnictwa w studium edukacji narodowej chyba w tym miejscu warto byłoby niezwykle zachęcić.
Studium edukacji narodowej w tym rozpoczynającym się roku akademickim będzie się odbywało w takich